Proszę Państwa, w dzisiejszej audycji poświęcimy czas na polskich wybitnych artystów związane z Kalifornią. Opowiemy też o Centrum Muzyki Polskiej, dlatego na początku łączymy się z Panią Mają Trochimczyk, która to centrum rozbudowała i rozpoczęła działalność. Pani Maja Trochimczyk z Los Angeles.
Dzisiaj w naszym programie poświęconym wybitnym Polakom związanym z Kalifornią mamy szczególną też rozmowę z panią Mają Trochimczyk. To jest to autorka wielu książek, wielu publikacji, poetka, historyk też sztuki, historyk muzyki i w ogóle muzykolog związany z Kalifornią przez wiele, wiele lat, która właśnie się łączymy z panią Mają z Los Angeles, która podzieli się z nami paroma refleksami. Dzień dobry, panie Mają. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło być w programie. Witam wszystkich słuchaczy.
Dzień dobry, dziękuję Pani serdecznie za przyjęcie zaproszenia do tego programu naszego dzisiejszego Pozbachowskie Kawki związane z Kalifornią. Ja bym zadał Pani parę pytań. Pierwsze to takie może pytanie związane też z miejscem, w którym Pani jest. Jak to się stało, że Pani się znalazła w Kalifornii?
No droga była pokręcona i długa. Najpierw wyjechałam do Kanady, wyszłam za mąż za kompozytora kanadyjskiego i pojechałam studiować w Uniwersytecie McGill w Montrealu, gdzie zrobiłam doktorat o muzyce współczesnej. W trakcie pracy nad doktoratem odwiedzałam Polskę, wakacje i moich profesorów z Warszawy, profesor Zofię Hellman, moją promotorkę pracy magisterskiej i z którą pracowałam już nad doktoratem w Warszawie oraz profesora Kotońskiego. I razu pewnego przyjechałam na wakacje, poszłam na Stare Miasto na kawę do pięknej restauracji z profesorem Hellman i ona mi mówi: Maju, czy zgłosiła się do ciebie pani Wanda Wilk? Ja mówię: nie. A no bo właśnie myśmy jej powiedzieli, że może tylko zatrudnić jednego dyrektora na miejsce w Polish Music Center w Los Angeles na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i tym nazwiskiem jesteś ty, bo myśmy się tutaj umówili, że nie będziemy więcej dawać innych nazwisk, tylko ty będziesz nas najlepiej reprezentowała, utrzymujesz cały czas kontakt z Polską, znasz całe środowisko, w związku z tym bardzo się ciebie polecamy. No i z tego polecenia wyszło zaproszenie od dziekana, przyjechałam na rozmowy, poznałam wszystkich, obejrzałam to wszystko i stwierdziłam, że rzeczywiście warto będzie to centrum prowadzić. Wtedy było w jednym pokoiku w piwnicy, bardzo małe to wszystko było, amatorskie. Pani Wanda Wilk osobiście to prowadziła, Stefan Wilki mąż to fundował, ale wspomagali ich znakomici kompozytorzy polscy, na przykład Witold Utosławski, który bardzo wierzył w to, że trzeba promować muzykę polską na zachodzie. No i na to zaproszenie dostałam posadę w Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Zapakowałam rodzinę i do samolotu, rzeczy do ciężarówek, książki z Polski przysłane paczkami też do ciężarówek i przyjechaliśmy do Los Angeles. Mieszkaliśmy tutaj przez 8 lat pracowałam w USC. Potem mój mąż się wyprowadził do Kanady z powrotem. Nie podobała mu się Kalifornia ani Ameryka, bo Kanadyjczyk miał różne anse przeciwko Ameryce, w związku z tym nie chciał tu zostać, ale ja nie chciałam już wracać do Kanady, bo mi to było za źle po prostu. I ja bardzo lubię tę pracę, ponieważ jest to praca, służba. Że służymy ludziom, pomagamy.
Kulturze polskiej, prawda? Podkreślę, kulturze polskiej.
Tak, także. To jest praca, która mi umożliwia na dalszy ciąg pracy w kulturze polskiej i pisania książek, artykułów, poezji i promowania kultury polskiej przez prowadzenie organizacji. Mój nacisk był głównie na publikacje i konferencje, koncerty, dlatego że jestem muzykologiem z wykształcenia, prawda, doktorat 450 stron. Ktoś napisał kiedyś wywiad ze mną, że napisałam 5000 stron o muzyce, bo bardzo dużo publikuję artykułów, prac naukowych. Po prostu lubię to robić, jest to dla mnie pasja, a jest to też dokumentacja polskiej kultury w języku angielskim, więc większość rzeczy, które napisałam, książki wszystkie, to jest wszystko w języku angielskim opublikowane.
Proszę Pani, mam pytanie właśnie. Tutaj porozmawiam. Oczywiście Pani też miała międzynarodową amerykańską muzykę, ale wiele muzyki polskiej się pojawiło, bo była też polska kompozytora Maria Szymanowska, ale z tych też bardziej współczesnych Henryk Mikołaj Górecki, prawda? I teraz właśnie za czasów słynny ten przyjazd, ja też czytałam o tym wiele, w 97 roku, prawda? Henryk Mikołaj Górecki przyjechał.
To jest właśnie ta historia, to była zupełnie niesamowita historia, ponieważ nasz dziekan Larry Livingstone, który częściej jeździł do Polski, wymyślił, że Górecki musi przyjechać, żeby oficjalnie oficjalnie już zadeklarować, że ten cel ufundowania centrum jest zakończony, że centrum jest stałą częścią szkoły muzycznej, nie bibliotek, się przeniosło centrum z biblioteki do Thornton School of Music, czyli szkoły muzycznej, i zaprosił właśnie Góreckiego jako dyrygenta trzeciej symfonii. Wtedy trzecia symfonia była najsłynniejszym utworem muzyki klasycznej na całym świecie. To już było od parę lat, od słynnego nagrania Non Such z Don Upshaw, kiedy to nagranie weszło na różne listy Billboard, nie tylko klasyczne, ale w ogóle wszystkie, i Górecki zaczął dostawać miliony, setki listów z całego świata od różnych słuchaczy i rzeczywiście stał się gwiazdą. Ale był to przyjazd bardzo trudny do zorganizowania, bo on po prostu nie chciał przyjechać. Mówi, co to jakiś uniwersytet, gdzie ja będę jeździł? Dzwonili do niego, dzwonili w końcu. Zgodził się, że jeżeli ja do niego przyjadę do Zakopanego i oni mi zrobią egzamin z państwem gromadami i bachledami u nich tam w domu u bachledów, no to wtedy jak zdam egzamin, no to on przyjedzie, jak się dowie, o co tu chodzi w tym wszystkim. Więc pojechałam pociągiem do Zakopanego w lipcu. Rozmowa była długa, ze 3 godziny, egzaminowali mnie w tam i z powrotem i stwierdzili, że rzeczywiście warto jego czas zainwestować w coś takiego. Obiecałam też pomoc, bo on się trochę bał, że nie zna angielskiego, bał się troszkę też dziennikarzy, bo on mówi prosto i dosadnie i dziennikarze lubią przekręcać jego słowa. Tak kiedyś było, więc nie zgodził się na żadne wywiady, tylko właśnie, że będzie miał cały czas opiekę językową i pod warunkiem przyjedzie, że z przyjaciółmi. Czyli państwo gromada i pan Bachleda, który z nim śpiewał, przyjechali z nim razem. To było bardzo wszystko ciekawe. Ja potem właśnie zebrałam jego te uwagi, które były nagrane i też je przetłumaczyłam, prawda, i wydałam w tej książce, bo uważałam, że to są bardzo ciekawe jego własne myśli na temat interpretacji własnej symfonii. I wyszło na to, że była dłuższa o 10 minut niż wszystkie inne nagrania na rynku, a wcale się nikomu nie dłużyło, dlatego że jeżeli ktoś gra byle jak, tak są aby, no to nic z tego grania nie ma. A jeżeli jest pełna intensywność, skupienie emocjonalne, że każdy dźwięk jest nasycony właśnie tą energią, to powstaje po prostu magia na sali. I to był taki moment, który się czasami zdarza na żywo w koncertach, że jest kompletna magia na sali. Został ten koncert uznany za najważniejsze wydarzenie muzyczne w tym roku w całym Los Angeles przez Los Angeles Times. No to chyba lepiej być nie może, prawda? Tak wszystkim to wszystko naprawdę się podobało. Był też koncert dla Polonii w domu państwa Wilków i napisał pan Górecki mały utwór dedykowany państwu Wilkom. Jest rękopis w to Polish Music Center właśnie. Także to było rzeczywiście wielkie wydarzenie. Chodziło o to, żeby centrum zaistniało, żeby było znane publicznie, żeby znalazło więcej wsparcia tutaj już lokalnie. Już w Polsce były zmiany polityczne. Już jak gdyby ta prawda, że cenzura, która nie pozwalała na promocję tych kompozytorów na zachodzie, już się skończyła. Także mógł każdy jeździć się promować. Już nie było takiego nacisku, że to jest jedyne centrum, które coś takiego robi na zachodzie, bo też bardzo dużo publikacji po angielsku zaczęło wychodzić w Polsce i się pokazywać. Także trzeba było troszeczkę zmienić ten profil wsparcia dookoła. I to ten profil właśnie to było, to wydarzenie publiczne było takim momentem, jak gdyby hasłem pokazania tego centrum, że już jest. Była też potem zaraz przeprowadzka do dużo lepszego miejsca, potem jeszcze jedna do trzeciego, gdzie teraz jest w innym budynku, ale już w tym drugim miejscu byliśmy na piętrze, nie w jakiejś piwnicy, suterenie, tylko mieliśmy 2-3 pokoje, prawda, duża sala dla czytelników, sala do bibliotekarki, materiały, cały czas można było, prawda, zapraszać studentów czy profesorów, żeby przychodzili, oglądali, co my mamy, pożyczać nuty, także to zupełnie zmieniło nasz status w ramach tej szkoły i uczelni, także jesteśmy bardzo wdzięczni do dzisiaj Góreckiemu, że się wybrał za ocenę. Były różne ciekawe przygody i spacery i podróże przez cały czas, bo rzeczywiście prawda, trzymał mnie za rękę i nazywał mnie Ania, jak córkę, jak gdyby mówiłam, że mnie ucórkowił na tą podróż. Tak, wspaniała postać i my nadal powinniśmy jego muzykę promować. I czasami szkoda, że jak się ukazują jakieś książki w Polsce, to się czepiają jego charakteru czy tam jakieś tam rzeczy, zamiast naprawdę promować taką gwiazdę jasno świecącą na horyzoncie polskiej muzyki.
Ale to jest coś w ogóle niemałego, dlatego że to centrum to jest ewenement w ogóle w Stanach Zjednoczonych z nutami. Wielu kompozytorów jeszcze po Góreckim też przyjeżdżali, nadal przyjeżdżają właśnie do UC Turtle School of Music, czyli w Southern California, w Los Angeles, bo na przykład w Nowym Jorku takiego centrum nie mamy. W Nowym Jorku nie ma takiego centrum ze zbiorami muzycznymi w sumie Centrum takiej Muzyki Polskiej na Kalifornii się dzięki temu stworzyło. I wielu współczesnych kompozytorów nadal przyjeżdża, nadal zostawia jakieś swoje partytury, swoje utwory, czyli to centrum cały czas jest żywe, działa, jest potrzebne i właśnie jest to w Kalifornii. A może mam też takie pytanie właśnie, odnośnie Pani też działalności. Może byśmy też jeszcze parę innych nazwisk wspomnieli, jak Pani sobie przypomina, tak? Żeby tylko wspomnieć.
Oczywiście. Więc jak już były w zbiorach naszych archiwach te rękopisy Lutosławskiego, Skrawaczewskiego i Bacewicz, Joanna Bruzdowicz. I ja postanowiłam w 2001 roku zrobić taką kampanię, żeby nazbierać jeszcze więcej rękopisów i pojechałam, skontaktowałam się ze Związkiem Kompozytorów Polskich i z indywidualnymi kompozytorami i nazbierałam następne partytury, także są teraz jest i Penderecki, jest Zygmunt Krause, który był naszym pierwszym wykładowcą w naszych wykładach imienia Paderewskiego. Bruzdowicz, już mówiłam, Hania Kulenty była też, przyniosła, dała swoje partytury. Także to ja w moim tym zbieraniu partytur to chyba było ponad 50 nowych nazwisk, także właściwie jakby czytać spis członków ZKP-u w tym momencie, to większość z nich dało po jednej czy dwóch partyturach. I dlaczego? Bo chodziło o to, żeby to nie było jak gdyby zapomniane gdzieś w kącie, prawda, jakieś coś, tam trzy partytury, ktoś nie wie, nikt kto to jest w Ameryce, prawda, tylko żeby to zaistniało jako część kultury polskiej, taki przedsionek kultury polskiej nad oceanem. I myślę, że to zadziałało bardzo dobrze. O, Cyberiada na przykład Krzysztofa Mejera jest tutaj, wspaniała opera, przepiękna partytura w kolorach, naprawdę to trzeba zobaczyć, jaki to jest piękny rękopis, ale właśnie jest Cyberiada. Dostałam listy Tanzmana, dostałam listy i partytury Szymona Laksa, prawda? Także są bardzo dużo różnych materiałów się znalazło w zbiorach, żeby po prostu ta reprezentacja naszych kompozytorów, naszego środowiska była bardzo pełna. Jeździłam od domu do domu, właśnie odwiedzałam w domu i odbierałam te partytury, jak wszystko zajęło mi cały miesiąc, potem pewne rzeczy przyszły paczkami i rozbudowana została kolekcja. No i oczywiście ma te oryginały i cały czas promować na żywo, co się dzieje, zmienia w muzyce polskiej. I dlatego na przykład, jeszcze wrócę do jednego tematu, wymyśliłam, żeby założyć wykłady imienia Ignacego Paderewskiego. Dlaczego Paderewski? Bo on dostał doktorat honorowy z USC w 1923 roku, co znalazłam w archiwach lokalnych, znalazłam te gazety, które o tym wspominały i stwierdziłam, że to jest świetny link do uczelni, a także oczywiście Kalifornia, Paso Robles, on miał, prawda, winnicę i tutaj często bywał. W związku z tym to był dobry pomysł, żeby jego imię było tytułem tych wykładów, bo jest poza tym znane nazwisko Paderewskiego w Ameryce ogólnie, ale żeby przyjeżdżać raz na rok, prezentować jednego wybitnego kompozytora. Więc pierwszym był Zygmunt Krause, potem była Joanna Bruzdowicz, była Marta Ptaszyńska, był Krzesimir Dębski przyjechał, opowiadał o swoich utworach. Także to jest cała lista, prawda, długa, co roku jest co innego. Czasami teraz już Marek prowadzi, on stara się zawsze wciągnąć różne grupy, czy kwartety, czy orkiestry, lokalne studentów, żeby jak najwięcej studentów grało polską muzykę. I to świetnie wychodzi, bo to są doskonali muzycy i znakomicie grają, ale jak już się nauczą jakiegoś kwartetu na przykład, to potem sobie włączą do repertuaru. Także to nie jest jednorazowe wykonanie, tylko jest wykonywane więcej.
I właśnie jeszcze teraz się chciałam zapytać tutaj Pani na temat Chopina, dlatego...
Nie, Chopina to nie ma, Paderewskiego. Paderewskiego, pierwszy list Paderewskiego sama kupiłam, żeby dać, bo były programy z jego koncertu i to jest ważny element tej całej kolekcji. Natomiast jeśli chodzi o inne wydarzenia muzyczne, no to ja organizowałam pierwszą w Ameryce konferencję o muzyce polsko-żydowskiej i zaistniałam w tej sferze. Do tej pory jestem zapraszana do wkładu w jakichś pracach zbiorowych, w piśmie Polin na przykład. Mam już chyba 3 artykuły w różnych numerach, kiedy piszemy o kulturze Żydów polskich i integracji do kultury polskiej i wkładzie do kultury polskiej. To mnie najbardziej interesuje.
Chciałam tutaj też zadać pytanie na temat też publikacji związanej inspiracji z Chopinem w pani twórczości poetyckiej.
Ja zajmowałam się Chopinem od właściwie wyjazdu do Kalifornii. Brałam udział w 2 ważnych kongresach chopinowskich, które organizował Uniwersytet Warszawski w Polsce. 10 lat pomiędzy tymi datami było. W pierwszym momencie pisałam o recepcji Chopina wśród kobiet i kompozytorek i w ogóle recepcji i obrazie Chopina jako kompozytora polskiego. Potem zainteresowałam się pisaniem o poezji, o Chopinie i stąd powstał pomysł, żeby wydać książkę poezji na 2. kongres chopinowski 2010. Przygotowałam antologię poezji o Chopinie, 92 poetów. Znalazłam też wiersze klasyczne, takie jak Fortepian Chopina w tłumaczeniu Krasa. Zgubiłam gdzieś te moje tłumaczenia na polski, wszystko jest po angielsku, więc nie mogę tego przeczytać. Natomiast chętnie przeczytam inny wiersz, który napisałam, elegię o Góreckim. Elegia była napisana niedługo po jego śmierci, ale potem wydana została w Polsce przez poetkę Annę Marię Mickiewicz. Mamo, nie płacz. Mamo, nie płacz. Sopran szybuje ponad gęstymi akordami orkiestry. Smutek, nieskończony smutek. Dorastał zgorzkniały, sam przy klawiaturze. Fale dźwięków rozbijały się wokół niego. Mama, uduszona poduszką na szpitalnym łóżku, osierocone, chore dziecko, z nogą okaleczoną chorobą, kulejące kroki. To idzie wielki człowiek, naprawdę wielki. Skąd wiem? Nauczył mnie robić wszystko dobrze. Całym sercem, całą istotą, tańczyć w rozpaczy, delektować się ostatnim talerzem barszczu, śmiać się głośno, grać na 2 skrzypcach w góralskiej kapeli, pod palcami znaleźć mazurki Chopina. Patrz poza krawędź smutku, w stronę gór, spowitych chmurami niewiedzy, śpiewaj kołysanki pociechy, utkaj muzykę z pasm bólu, to nagłe przebłyski łaski. Szukał ukojenia w kokonie ponadczasowości, pod złotymi gwiazdami na niebieskim płaszczu Matki Marii. 16 portretów na jednej ścianie w pracowni w Katowicach. Jak on, daj z siebie w pełni, bądź ofiarą chleba powszedniego. Błagaj o okruchy miłosierdzia, strzępy błogosławieństw. Nieś krzyż, swój własny krzyż. Idź do blasku światła na horyzoncie, niosąc owoce swojego żniwa.
Znanym gościem, który opowiadał też o centrum specjalnym na UCC, też o wierszach, o poezji związanej i też o wspomnieniach z Mikołajem Góreckim, była słynna polska pisarka, muzykolog, historyk sztuki, pani Maja Trochimczyk. Dziękuję pani serdecznie za czas poświęcony, za te wszystkie uwagi, refleksje.
Dziękuję serdecznie, było dla mnie bardzo miło pokazać się na antenie radiowej i mam nadzieję, że naszym słuchaczom też będzie się podobało to, co ja powiedziałam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję też pani serdecznie za przeczytanie własnego wiersza o Henryku Mikołaju Góreckim. Serdeczne podziękowania i życzę miłego
dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia.
A teraz proszę państwa rozmowa z obecnym dyrektorem Centrum Muzyki Polskiej na UC Thornton w Kalifornii z Markiem Żebrowskim. Posłuchajmy.
Dzień dobry Państwu. To naszym dzisiaj kolejnym specjalnym gościem jest Marek Żeborowski, dyrektor Polskiego Centrum na UC Thornton w Los Angeles, obecny dyrektor, i który z nami się podzieli swoimi refleksjami. I właśnie łączymy się teraz z Los Angeles. Dzień dobry Panie Marku.
Dzień dobry Panie Jakubie. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo, że Pan znalazł czas. Pan jest wspaniałym pianistą, kompozytorem, tutaj też trzeba zaznaczyć, no i działaczem też na rzecz kultury polskiej, prawda? Może rozpocznijmy od tego właśnie tematu, na temat zbiorów muzyki polskiej i festiwalu też związanego na UC Thornton z Centrum Muzyki Polskiej. Parę słów na temat tego, jak one teraz działa.
No, festiwal to w zasadzie, który prowadzimy, to jest festiwal Paderewskiego w Paso Robles, natomiast na USC, University of Southern California, który jest czymś innym niż University of California System, na USC mamy dwa koncerty rocznie, koncert wiosenny i jesienny koncert, który odbywa się w październiku, i to jest tak zwany Paderewski Lecture Recital. Jest to bardzo wspaniała tradycja, którą zapoczątkowała Maja Trochimczyk. Na początku, chyba to był 2001 rok, kiedy zaprosiła Zygmunta Krausego z recitalem i z wykładem. Oczywiście była też współorganizatorem tego założycielka Polish Music Center, czyli pani Wanda Wilk. Tego czasu mieliśmy wielu, wielu wybitnych muzyków. Skrowaczewski, Ptaszyńska, Bruzdowicz, Meyer, Kilar, Dębski. No w ogóle plejada cała wielkich nazwisk. Także młodsze pokolenie kompozytorów. Ostatnio mieliśmy Marcela Chiżyńskiego parę lat temu. Oczywiście pandemia przerwała tę naszą działalność, ale Paderewski Lecture Recitals odbywały się na Zoomie. Ostatnio świętowaliśmy 25-lecie śmierci Weinberga z wykładem o nim Danuty Gwizdalanki, która oczywiście napisała wspaniałą biografię kompozytora. Także działamy. Wiosenny koncert to jest zwykle koniec marca i na tym koncercie promujemy jakby nową muzykę kompozytorów młodszego pokolenia, kompozytorów także mieszkających w Ameryce, jak na przykład Ewa Trębacz czy Jarek Kapuściński.
W tym programie też będzie właśnie. Jarosław Kapuściński też jest w tym rozmowie.
Tak, tak, to proszę jego pozdrowić. Bardzo miło, nadal jest wspominany przez publiczność w Los Angeles i przez jego gospodarzy. Także te koncerty odbywają się. No, sprowadziliśmy Dawida Lincha, z którym wykonywaliśmy takie improwizacje na tym koncercie. Także dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Wiosną, pod koniec marca, jesienią, w połowie października. W tym roku planujemy 9 października koncert właśnie Paderewski Lecture Recital, który obejmie dwóch kompozytorów, Błażejczyka i Mikietyna. Jest to robione wspólnie z Oregon Music Festival, który zamówił dwa dzieła od tych kompozytorów, czyli to będą premiery światowe na naszym koncercie 9 października. I wykonawcą będzie Los Angeles Chamber Orchestra. Oczywiście to jest, będzie dużo tutaj logistyki, sprowadzania całej orkiestry do nas na kampus, próby i tak dalej, no ale jest to bardzo ciekawym wyzwaniem, no i oczywiście jest to wielkim zaszczytem dla Polish Music Center, że możemy zaproponować naszej publiczności światowe premiery wybitnych polskich kompozytorów młodszego pokolenia.
No Panie Marku, wspaniale. Bardzo się cieszę właśnie słyszeć o tych wszystkich nadchodzących koncertach, ale pana się też zapytam, jak to się stało, że pan się znalazł w Kalifornii, bo z tego jak czytałem pana też biografię, pan przecież na wschodnim wybrzeżu rozpoczynał swoją przygodę ze Stanami Zjednoczonymi, prawda?
No tak, wie pan, moja rodzina pochodzi z Wilna, historie wojenne i pożogi, różne wywozy powodowały, że duża część rodziny znalazła się na Bliskim Wschodzie, potem w Londynie, a potem w Ameryce, no i potem dołączyłem ja do tego, ponieważ rodzina mieszkała w okolicach Bostonu. Ja uczęszczałem do New England Conservatory of Music w Bostonie, gdzie studiowałem fortepian i kompozycję, fortepian z Russellem Shermanem, kompozycję u Williama Thomasa McKinleya. No a przedtem zresztą byłem też na studiach we Francji jako licealista studiowałem fortepian u Roberta i Jeana Cassé-Dessus, a kompozycję u Nadii Boulanger.
W Paryżu
i Fontainebleau, bo to było jeszcze latem, była taka letnia szkoła, która się nazywała L'École d'Art Américaine, 75 kilometrów na południe od Paryża, w pięknym pałacu wybudowanym przez François Premier, barokowy pałac z pięknymi ogrodami, i tam całe skrzydło pałacu było właśnie szkołą letnią muzyczną, gdzie uczyła Nadia Boulanger, Robert Cassé-Dessus, Fournier, Maréchal, najróżniejsi wielcy muzycy francuscy uczyli tam całe lato, więc tam też.
Wspaniale. Panie Marku, jak pan znajduje ten czas? Czy pan komponuje? Bo ja znalazłem płytę, prawda, z Davidem Lynchem, pana też tam nagrania są. Chciałem coś może zaprezentować krótkiego słuchaczom, bo pan działa jako pianista, prawda, jako kompozytor. Jak pan w ogóle sobie to gospodaruje z czasem, bo tyle jest zajęć na uniwersytecie?
Proszę pana, jest dużo zajęć, ja jeszcze piszę książki, jeszcze też koordynuję Festiwal Padereckiego, który odbywa się zawsze na początku listopada w Paso Robles. To jest taka mała mieścina, gdzie Paderewski miał 3000 akrów, czyli 1500 hektarów gruntów, gdzie sadził migdałowce najpierw, a potem winorośl uprawiał i produkował świetne wino, także niewiele osób o tym wie. Także współdziałałam z festiwalem Camerimage, na który piszę dołącznie książki o laureatach nagrody za całokształt. Także mam bardzo, bardzo wiele pracy. Ostatnio poświęcam dosyć mało czasu na kompozycję, troszeczkę więcej czasu na może aranżacje, które też wykonuję w różnych zespołach kameralnych, powiedzmy. Działalność koncertowa, jak wiemy, upadła w ciągu ostatnich 2 lat pandemii. Poza tym jest wielu wspaniałych młodych pianistów. Nie wiem, czy ja powinienem się pchać na estradę tam, gdzie mnie nie chcą. Ale jeżeli chcą, to coś zagram od czasu do czasu i tak to życie mija bardzo szybko.
Panie Marku, wspaniale, dziękuję bardzo za te wszystkie wspomnienia, a mam też takie pytanie, bo chciałam tutaj Państwu zasugerować tutaj w radiu jakiś utwór, czy może jest taki specjalny, który Pan by sugerował na przykład albo jako wykonawca, albo może z tej płyty jakiś fragment.
Też recital, który grałem na zaproszenie konsula z okazji niepodległości Polski, to było podczas pandemii, więc to było w rezydencji konsula rok temu.
Może coś z tego nagrania? Tam jaki był program? Jakieś klasyczne utwory?
Tak, tam zacząłem oczywiście od nieszczęsnego Menueta Paderewskiego.
Menueta.
Tak, tam kilka było Paderewskiego, drobiazgów, a potem Chopin. Grałem Nocturne i grałem Krakowien Fantastik.
A Krakowik Fantastyczny, może ten Krakowiak Fantastyczny?
No, może być.
Być? Dobrze, to proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że oczywiście nagrania można znaleźć też w internecie. Tutaj Pan Marek wspominał o dawnych płytach Prokofiewie, o Schumannie, ale te nagrania, o których wspominaliśmy, o tym recitalu właśnie z czasu pandemii, można znaleźć na kanale Pana Marka Żebrowskiego, jak się wpisze w YouTube.
Pisze się tylko Marek Żebrowski na YouTube i wyskoczą najróżniejsze linki.
Dokładnie. To możecie Państwo śledzić. My tutaj fragmencie posłuchamy, a ja Panu Markowi serdecznie dziękuję za rozmowę. Teraz koniec semestru, w ogóle bardzo napięty czas. Dziękuję, że Pan znalazł czas. I życzę wszystkiego najlepszego dla Centrum i dla Pana też działalności, zarówno twórczej, jak i organizacyjnej.
Dziękuję Panu bardzo.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, Panie Marku. Do usłyszenia.
W rozmowie z panem Markiem Żebrowskim przenieśmy się teraz do północnej Kalifornii, do Stanford, do rozmowy z profesorem i dziekanem kompozycji na Stanford University of California, Jarosławem Kapuścińskim.
Proszę Państwa, naszym gościem specjalnym w dzisiejszej audycji Pozbachowskiej Kawki jest wybitny polski kompozytor i pianista, absolwent też Uniwersytetu imienia Fryderyka Chopina jako pianista, jako kompozytor, ale związany przez wiele, wiele lat ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą, obecnie dyrektor na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii. Pan Jarosław Kapuściński, który jest właśnie z nami, z którym się właśnie łączymy. Dzień dobry, panie profesorze.
Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie do audycji.
Dzień dobry. Mam takie pytanie do pana, mianowicie jak to się stało, że pan już znalazł się w Stanach Zjednoczonych, był pan pianistą, wykształcony pianistą i później pan kontynuował swoją drogę kompozytorską, prawda, właśnie w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego też?
Dla mnie to powód był wyjątkowo praktyczny, mianowicie chciałem się nauczyć, jak łączyć obraz i dźwięk. I kończąc studia w Warszawie, przed ich samym końcem udało mi się wyjechać na właśnie stypendium do Kanady, gdzie w Banff Center for the Arts miałem możliwość odkryć, jak bardzo mnie pasjonuje wideo i animacja komputerowa. I w Stanach potem znalazłem na Uniwersytecie w San Diego, University of California San Diego, możliwość rozwijania tego. Także po studiach magisterskich jako pianista i kompozytor w Warszawie udało mi się dostać stypendium, między innymi też wielkie dzięki dla Witolda Lutosławskiego, który pomógł mi pokryć koszty tych studiów w San Diego. I tam właśnie mogłem się tym zająć do głębi i zrealizować parę utworów właśnie, które wykorzystywały obraz i dla mnie też, co było bardzo ważne, to jest, że ten obraz jest kontrolowany przez muzyka, czyli chodziło mi o to, żeby stworzyć jakby rodzaj formuły artystycznej, gdzie muzyk ma możliwość wpływu na czas obrazu, że to nie jest granie pod istniejący film, tylko że ten film poprzez to, że jest wprowadzony w komputer i można to zaprogramować, jest jakby pod kontrolą muzyka.
To jest wspaniała rzecz. Ja muszę Państwu coś powiedzieć. Ja oczywiście byłem też na koncertach, słyszałem pana Jarosława utwory. Coś niesamowitego. Synchronizacja obrazu z muzyką jest wspaniała. Ja słyszałem utwory fortepianowe. Mam pytanie, czy też pan się też zajmuje głównie muzyką fortepianową, czy też inne instrumenty? Tak przy okazji tutaj.
Znaczy, mam szereg utworów na inne instrumenty, ale pianistyka jest dla mnie bardzo ważna i sam będąc pianistą lubię jakby uczestniczyć w takim wydarzeniu, bo lubię tworzyć te obrazy grając na fortepianie. Także dla mnie jest to pewne artystyczne spełnienie, ale mam też różne inne fascynacje i, no i oczywiście są różnego rodzaju partnerzy, jak na przykład wspaniały kwartet smyczkowy tutaj na Uniwersytecie St. Lawrence String Quartet, który Państwo będziecie może mieli możliwość usłyszeć i którzy jakby inspirują mnie. No i wtedy oczywiście się pracuje. Ja też jestem zafascynowany muzyką japońską, więc mam szereg utworów, które wykorzystywały dźwięki tradycyjnych instrumentów japońskich.
To właśnie pytanie do pana. Pan wspomniał o tej muzyce na przykład gagaku, nieprawda, na przykład japońska muzyka tutaj, bo to jest muzyka, która może tak, jak pan wyjeżdżał, nie była tak bardziej znana w Polsce, prawda? Może były większe też możliwości poznania tej muzyki, jak pan przyjechał do Stanów, jak pan uważa?
Przypuszczam. Na pewno Uniwersytet Chopina, czy Akademia Chopina, jak to się wtedy nazywało, specjalnie nie zajmował się innymi gatunkami muzycznymi pozaeuropejskimi. W związku z tym tam na naszej uczelni nie miałem do tego dostępu i rzeczywiście będąc w San Diego miałem profesora, sławnego kompozytora japońskiego Joji Yuasa, który jest wybitnym przedstawicielem jakby awangardy takiej zachodniej, nazwijmy to, pisze wspaniałe utwory na orkiestrę i tak dalej, ale miał też w swoim dzieciństwie możliwość zapoznania się z tradycyjną muzyką japońską i w związku z tym studiując u niego odkryłem pewne rzeczy, które jakby pozostały mi do tej pory.
A mam teraz pytanie takie do pana odnośnie edukacji, bo pan jest profesorem, wieloletnim profesorem, prawda, kompozycji, intermediów na Uniwersytecie też w Stanford. Czy mógłby pan parę słów pan powiedzieć w ogóle też o swoich refleksjach i też refleksjach związanych z porównaniem edukacji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych na Stanford, w Kalifornii, jeśli można.
No więc ja myślę, że tutaj jakby trudno mi jest porównywać Akademię Muzyczną, kiedy ja studiowałem, z tym, jak to jest w tej chwili w Stanfordzie. Dlatego, że ja wiem, że na Uniwersytecie Chopina jest też Wydział Intermediów w tej chwili. Także jakby to, czego kiedyś tam nie było i czego mi brakowało, to już w tej chwili jest. I Stanford jest ciekawym miejscem, dlatego że my mamy, oprócz jakby takiego wydziału muzyki, nazwijmy to bardziej tradycyjnego, mamy centrum komputerowe, Center for Computer Research in Music and Acoustics, które jakby daje olbrzymie możliwości rozwijania multimedialności przy pomocy technologii. Jest po prostu wspaniałe centrum i są studia, są ludzie, którzy świetnie się na tym znają i w związku z tym jakby jest dom, w którym to może mieszkać i może mieszkać śmiało i przy pełnym wsparciu. Dodatkowo oczywiście jest niezwykła otwartość. Ja myślę, że nawet jak się porównuje wschodnie wybrzeże i zachodnie wybrzeże, to wschodnie wybrzeże bywa często o wiele bardziej dogmatyczne. Jest często jakby taka potrzeba, no nie wiem, wyrasowania pewnych rzeczy, jakby jest pewne takie napięcie, często związane nawet z tym, że to wschodnie wybrzeże gdzieś tam jakoś wydaje się nawet bliższe Europy, geograficznie
choćby. Możliwe.
Natomiast Kalifornia jest, wydaje się, bardzo, bardzo daleko od Europy i trochę nawet bliżej chyba do Azji. W związku z tym jakby jest takie trochę poczucie, że tutaj wszystko wolno. Tutaj nie ma, nikt się nie musi spowiadać, czy należy, czy nie należy do pewnego trendu awangardowego, który urodził się albo w Europie, albo w Stanach, ale gdzieś jakby jest innego rodzaju chyba podejście do stylu i jakby co jest wymagane, żeby być uznanym. I ta wolność akurat bardzo mi odpowiada, dlatego że wydaje mi się, że ona pozwala właśnie na wszelkiego rodzaju takie eksperymenty, które mnie bardzo cieszą i cieszą naszych studentów. Ja bardzo lubię Kalifornię właśnie między innymi z tych względów, o których wspomniałem, że jest to takie kulturalne, ciekawe miejsce, które ma wspaniałe różne elementy jakby z kultury amerykańskiej, która mnie bardzo jednak odpowiada, pewna właśnie taka wolność myśli, jakby nie było, to jest kultura Johna Cage'a, mimo że to, co ja robię, może z Cage'em ma niewiele wspólnego, ale...
Cage to jest środowisko nowojorskie, prawda? New York to jest Cage.
Tak, tak, absolutnie. Jakkolwiek on się jakby wywodził z Kalifornii i w Nowym Jorku zresztą też jest uptown i downtown, jakby jest różnego rodzaju pytania. Ale właśnie jest to takie otwarcie na wschód, które akurat mnie bardzo odpowiada przez to, że no to, ta kultura japońska zwłaszcza mnie interesuje, ale ja też w dzieciństwie zetknąłem się poprzez to, że mój tata pracował w handlu zagranicznym i byliśmy wysłani na placówkę do Indonezji, więc ja się też zetknąłem z muzyką gamelanu jako dziecko i w związku z tym jakby tak kulturalnie otworzyłem się już na ten świat Azji bardzo, bardzo dawno.
Ja muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście najłatwiej zrozumieć też Pana muzykę oczywiście z obrazem. Ciężko to jest w radiu. Radio jest dość trudnym medium prawdopodobnie dla Pana muzyki, dlatego, bo muzyka z obrazem jest bardzo sprzężona. Serdecznie obejrzenie oczywiście kanału też YouTube, wejście na Pana stronę internetową i obejrzenie i posłuchania razem tych utworów. My w dzisiejszej audycji jednak musimy wybrać dla słuchaczy, takiego może zasugerowałem, że taki utwór, jeden z ostatnich utworów na kwartet smyczkowy, numer 8, A Likeness, może byśmy posłuchali. I czy mógłby Pan parę słów powiedzieć o tym utworze w ogóle? Bo to jest utwór bardzo w sumie niedawno napisany, prawda?
Tak, to znaczy ten utwór ma ciut dawniejszą historię, dlatego że właśnie St. Lawrence String Quartet zamówił u mnie parę lat temu kwartet z perkusją. No właśnie, to jest taki utwór, który właściwie jest poświęcony pewnemu rodzajowi smutku i nadziei, który wiąże się często, a to ze śmiercią, a to z jakimiś innymi bolesnymi sytuacjami. I zresztą tak on nawet funkcjonował już kilkakrotnie, dlatego że na przykład tutaj właśnie w Stanford jest taki rodzaj spaceru z dźwiękami, że można chodzić i się jakby słucha muzyki, więc on jakby w jednej lokalizacji przy takim płaczącym aniele właśnie można go wysłuchać. I ten cały spacer jest zresztą związany właśnie z COVID-em i z niestety no, ludzką tragedią z tym związaną. Ale tak jak mówię, ten utwór też ma dużo nadziei. Jest w internecie, Państwo znajdziecie jego wersję z obrazem, gdzie Kacper Kowalski, taki mój przyjaciel z Gdyni, znakomity fotograf, pozwolił mi na wykorzystanie jego zdjęć zimy. Więc to jest taki rodzaj montażu właśnie zdjęć zimowych. On się specjalizuje w zdjęciach z lotu ptaka, także patrzy się na ziemię pokrytą śniegiem, trochę jest to jak biała kartka papieru, na której widać przeróżne kształty. I ta zima taka, wydaje mi się, że w różnych tradycjach myśli się o śmierci albo na czarno, albo na biało. Zima jest taką ciekawą formą, wydaje mi się, smutku wyrażonego na biało. I także jeśli Państwo będziecie mieli okazję i ciekawość, to zapraszam na moją stronę jarosławkapuściński.com, gdzie po prostu zobaczycie to też z obrazem.
Oczywiście, serdecznie Państwu polecam. Są też inne utwory, na przykład słynny taki Where's Chopin. Proszę Państwa, też Chopin, polski kompozytor i związany, i tam jest też możecie Państwo śledzić też ten utwór i inne utwory z obrazem. A teraz w takim razie polecam Panie Jarosławie, żebyśmy posłuchali tego utworu, o którym rozmawialiśmy, czyli A Like Nice Eight, ale to będzie nagranie właśnie ze Stanford, prawda? Czyli to będzie nagranie z kwartetem z Pana Uniwersytetu, prawda? Z którego roku?
Tak nagranie? Jest. St. Lawrence String Quartet w 2020 roku w 2021 roku żeśmy nagrali specjalnie tak w maskach, trzeba było wejść do sali, mieliśmy specjalne pozwolenie po to, żeby móc to nagrać, tak.
No wspaniale, no to zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania, no i dziękuję Panu serdecznie, że Pan znalazł czas w Kalifornii. Dziękuję, naszym gościem był wybitny kompozytor i pianista Jarosław Kapuściński.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Kolejnym naszym ostatnim gościem jest najmłodszy uczestnik, Polak. Od paru lat dopiero związany z Kalifornią, dyrygent Jakub Romczyk, z którym łączymy się też z Los Angeles, z Kalifornią.
Proszę Państwa, naszym kolejnym gościem jest Jakub Romczyk, polski dyrygent, ale związany ze Stanami Zjednoczonymi. Pochodzi on z Poznania. Studiował też w Poznaniu, ale znalazł się jednak w Stanach Zjednoczonych i teraz kontynuuje swoją edukację po Eastman School of Music w Kalifornii, właśnie w Los Angeles. I właśnie łączymy się z Los Angeles, gdzie Jakub jest teraz. Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry, Jakubie. To samo
również
imię.
Jakubie. I bardzo podobne nazwisko. Romczyk, Polaczyk. Też na czyk, prawda?
Tak jest. Dziękuję tak. za zaproszenie. Bardzo mi miło.
Jakubie, powiedz mi, cieszę się, że jesteś w naszym programie. I powiedz mi na temat, jak to się stało, że znalazłeś się w Stanach Zjednoczonych, jakbyś tak krótko mógł powiedzieć nam.
Oczywiście, w Stanach Zjednoczonych jestem już od 2018 roku i znalazłem się tu niejako przez przypadek. Zawsze marzyłem o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, ale jakoś wcześniej to się nigdy nie udało. I tak wydaje mi się, że to był 2017 rok. Wyjechałem na kursy mistrzowskie w Czechach, gdzie miałem możliwość współpracy z Bohusław Martinu Symphony Orchestra. I wtedy jednym z nauczycieli tych warsztatów był profesor Neil Varon, który, jak się później okazało, jest profesorem dyrygentury i szefem orkiestr na Eastman School of Music. Ja wcześniej o Eastman School of Music za dużo właściwie nie wiedziałem, ale jak się później okazało, jest to jedna z bardziej renomowanych szkół muzycznych w Stanach Zjednoczonych. I tak po 2 tygodniach tych warsztatów zawiązał się bardzo dobry kontakt pomiędzy mną a profesorem Varonem. I gdzieś tam z jego strony i z mojej strony wyszła propozycja, aby postarać się zdać egzaminy do Eastman i rozpocząć tam studia magisterskie. I tak się udało i w następnym roku przeprowadziłem się do Rochester, dostałem nowy rok, tam rozpocząłem swoje studia magisterskie. No i po ukończeniu tych studiów, 2 lata później, w 2020, rozglądałem się za różnymi studiami doktorskimi w Stanach Zjednoczonych. To tutaj w Stanach jest nazwane jako DMA, Doctor of Musical Arts. Dokładnie. I z paru szkół, które gdzieś tam miałem na oku, wydawało mi się, że najlepszą opcją dla mnie będzie przeprowadzka do Los Angeles i kontynuowanie moich studiów tutaj na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, czy jak tutaj w Ameryce jest ta szkoła znana, UCLA.
UCLA. Wspaniale. No to gratuluję. Jak odbierasz te ostatnie 2 lata w Kalifornii? Jakbyś mógł powiedzieć też o życiu muzycznym, twoich refleksjach tam w tym stanie?
Oczywiście. Ja przeprowadziłem się tutaj w bardzo dziwnym okresie, dziwnym z powodu pandemii. Jak wiesz, ten zeszły rok, 2021, był jeszcze cały czas pokłosiem pandemii. Ja przeprowadziłem się jesienią 2020. Więc zeszły rok był bardzo ciężki dla nas z powodu pandemii. Nie mogliśmy tak naprawdę mieć prób tak, jakby się nam to marzyło. 2022 rok był dla nas bardzo owocny. W marcu tego roku poprowadziłem przedstawienie operowe The Rake's Progress Igora Strawińskiego. To było świetne wydarzenie. Mieliśmy chór solistów na scenie, ponad, powiedziałbym, 30 osób całej obsady. Było to świetne wydarzenie. I już niedługo, za 2 tygodnie, dołączam do zespołu Santa Barbara Opera, gdzie będę asystował przy nowej produkcji Verdiego La Traviata.
Czyli możliwości jest wiele w Kalifornii, tutaj w Los Angeles, muzycznych, związanych. Tak, tak. No Jakubie, wspaniale. Tutaj mam dla Ciebie takie pytanie. Czy w ogóle w przyszłości wiążesz sobie swoją drogę twórczą i drogę dyrygencką ze Stanami Zjednoczonymi, czy jednak bardziej odpowiada Ci Europa?
Wydaje mi się, że chciałbym zostać w Stanach Zjednoczonych po ukończeniu moich studiów. Moim planem na początku rozpoczęcia tych studiów doktorskich, gdzieś tam jest, zostanie w Stanach Zjednoczonych i zostanie w tym tak zwanym akademia, jak to Amerykanie nazywają, czyli będę się starał o dostanie pozycji na
uniwersytetach.
Niektórym, na jakimś uniwersytecie tutaj w Stanach.
No to pięknie, no ja Ci życzę wszystkiego najlepszego tutaj na tej drodze, na drodze uniwersyteckiej, ale chciałbym też coś puścić Twojego.
Więc zapraszam Państwa do wysłuchania teraz uwertury do dramatu muzycznego Śpiewacy norymberscy Ryszarda Wagnera. Jest to nagranie, które jest dla mnie bardzo sentymentalne, ponieważ jest to nagranie z mojego pierwszego koncertu w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2018 roku z Eastman School Symphony Orchestra.
Może posłuchamy finał z tego kodę, z tej uwertury, proszę Państwa, prawda, zakończenia z tego utworu, właśnie jak Jakub dryguje. I to będzie naszym jakby takim punktem, Jakubie, może w takim razie finalnym. Dziękuję Ci za te wszystkie wspomnienia, refleksje. Naszym gościem był Jakub Romczyk, proszę Państwa.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i z zaciekawieniem obserwuję audycję Kuba Polakczyka Postbachowskie Karty. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję również. Miło.